wieczór. Przed mikrofonem Tomasz Siniew. W poniedziałkowy wieczór zapraszam na kolejny program Kościół Wydarzenia Komentarze. Tym razem porozmawiamy o życiu konsekrowanym. Razem ze mną ojciec Błażej Kurowski, wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam.
Proszę ojca, Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 97 roku powstał, by skłonić nad głębszą refleksją nad życiem konsekrowanym, by zatrzymać się nieco, no i nad tym, żeby pochylić się nad darem życia, które poświęcone jest Bogu. W Polsce jest to okazja do wsparcia zakonów kontemplacyjnych. Wszystko to obchodzimy w Dzień Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. No ale właściwie czym jest to życie konsekrowane? To jest w pełni poświęcenie się Bogu?
Wie pan, nazwałbym to życie konsekrowane najpierw tak, życiem zakonnym. A życie zakonne, jedna z jego form, i zresztą nie jedyna, to jest życie konsekrowane. Bo my mamy również instytuty świeckie dzisiaj. I tych instytutów świeckich nie brakuje. Mamy stowarzyszenia apostolskie. Mało tego, dzisiaj coraz więcej słyszymy o takich indywidualnych formach życia konsekrowanego. Dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnice, pustelnicy. To jakby wszystko zawiera się w tym, co tworzy życie zakonne, czyli osoby, które przez regułę zakonną w szczególny sposób poświęcają siebie i swoje życie Panu Bogu. Mało tego, każdy zakon, każde zgromadzenie, każdy instytut ma również, jakby to powiedzieć, no, swoją taką niewątpliwie piękną tradycję i charyzmaty. I te charyzmaty ludzie realizują. Prawda, gdyby nie było w 19 roku nowych zgromadzeń zakonnych, to dzisiaj byśmy nie mówili o szpitalnictwie. Siostry się zajęły o chociażby siostry służebniczki, ochronki, to dzisiejsze przedszkola. I tak możemy wymieniać aż po dzień dzisiejszy. Ale przede wszystkim korzeniem, podstawą modlitwy, życia konsekrowanego jest modlitwa. Prawda, modlitwa i ta modlitwa wspólnotowa, i bez tej modlitwy jakby no, nie można tego życia zakonnego, życia konsekrowanego sobie wyobrazić.
No właśnie, wspomniał ojciec o tych formach życia konsekrowanego. One, doczytałem, powstały po Soborze Watykańskim II. Jak to ma się na przykład na Opolszczyźnie? Bo przecież zakony i zgromadzenia zakonne oczywiście wszyscy znamy. Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, instytuty świeckie to te formy wspólnotowe, ale bardziej chcę zapytać o te formy indywidualne. Dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, pustelnicy. Czy to nie jest tak, że to trochę już archaiczne dla, no nie wiem, pokolenia lat 80., 90.
Mogłoby się tak zdawać, ale to jest powrót do źródeł. Przecież my mamy na kartach Pisma Świętego, Dziejów Apostolskich, dziewice, mamy wdowy, mamy pustelników. Czyli ta forma życia, mi się wydaje, jest tym bardziej wyzywająca, bo ci ludzie, jakby dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane, one żyją w świecie. No popatrzmy nawet na XIX wiek, kiedy w Polsce są zabory i ojciec Honorat Koźmiński zakłada bezhabitowe zgromadzenia. Jaką one odegrały rolę w Polsce, w Kościele. I to właśnie przez pobożne kobiety, które pracowały, które były w różnych środowiskach i one ewangelizowały, przyciągały, mimo że to było zabronione pod zaborem. Potem następna rzecz, nasza ziemia. diecezja wrocławska. Przecież powstają jadwiżanki, marianki, elżbietanki, franciszkanki szpitalne i każde zgromadzenie ma swój charyzmat, swoje piękno, które po dzień dzisiejszy realizuje, chociaż wiele się zmieniło. Dzisiaj mało sióstr spotkamy w szpitalach, prawda? Nie tylko dlatego, że ich nie ma, ale też dlatego, że przez wiele, wiele lat nie mogły prowadzić szpitali, ale prowadzą dzisiaj ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, domy starców. No to jest niezwykłe wyzwanie.
A jeżeli tutaj jeszcze wrócę do tego, jak dzisiaj wygląda kwestia choćby tych powołań, orientuje się ojciec, czy faktycznie ludzie wybierają tę drogę indywidualnych form życia konsekrowanego, stwierdzają, poświęcę swoje życie Bogu?
Myślę, że, bo tak patrzę na dwie siostrzane diecezje, opolską i gliwicką, to w ostatnim czasie tych dziewic konsekrowanych przybyło, wdów konsekrowanych przybyło. To jest, wydaje mi się, jakieś też takie nowe wezwanie również dla życia wspólnotowego, bo ewangelizować można wszędzie, prawda, i powinniśmy jako chrześcijanie, ale tutaj ze względu na Pana Boga przyjmuję taki styl życia, a nie inny.
Jaka jest rola człowieka, który wybiera drogę życia konsekrowanego? Tutaj mam cytat z Ojca Świętego Jana Pawła II, że osoba konsekrowana staje pośród na braci jako żywe proroctwo zbawczej miłości Boga, a przez to jako żywy świadek radości i nadziei, jako budowniczy przyszłości w perspektywie Królestwa Bożego. Głosi Chrystusa innym świeckim, wokół których żyje?
Niewątpliwie. Wie pan, jak wielką rolę odgrywa habit zakonny i kobiet, i mężczyzn. Oczywiście, że po Soborze Watykańskim II wielu chciało się upodobnić do ludzi świeckich, prowadzić dalej taki sam sposób życia, ale jakby zewnętrznie być do tego człowieka świeckiego podobnym. I to się nie udało. Wręcz odwrotnie, to widać dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Te siostry, które jakby habity pozostawiły, jakby wygrały tę batalię, bo one mają powołania. A te siostry, które zrzuciły habity, powołań nie mają. Czyli to też jest jakiś taki szczególny znak tego, że jestem kobietą, ale żyję według rad ewangelicznych. Jestem siostrą zakonną i to chodzenie w habicie to jest ewangelizacja. Nie trzeba żadnego słowa powiedzieć, nie? Wystarczy iść. Częstokroć można też różne rzeczy usłyszeć, ale to nie o to chodzi. Człowiek pozostawia dla drugiego człowieka coś w głowie. On zaczyna myśleć. Chociażby takie, może banalne określenie. No taka ładna dziewczyna, a w habicie chodzi. Nie mogłaby być żoną, matką? No mogłaby być. Ale Pan Bóg inaczej popatrzył na nią. Inaczej ją przyciągnął. I to jest właśnie to budowanie dzisiejszego świata na takim dobrym gruncie, na dobrym fundamencie, jakim jest Ewangelia.
Czasem jest tak, że zgromadzenia zakonne obecne są na przykład w parafiach i wówczas nie wszyscy wierni dostrzegają to, jak wiele zgromadzenie daje dla parafii, jak na przykład prowadzi, nie wiem, czy jak ojciec wspomniał, dom starców, przedszkole, jak służy w samym kościele, chociażby strojąc ten kościół.
Niewątpliwie, ale wie pan, skończyła się pewna era, no ze względu na brak powołań, że prawie co druga parafia, nie chcę mówić każda, miała dom zakonny. I to siostry były. Były organistkami, zakrystiankami, chodziły po chorych. I jakby one były wtopione w tę miejscowość i one tam żyły, realizowały, ludzie o nie dbali. Myślę, że nieraz na wioskach to siostrom niczego nie brakowało, bo ludzie zadbali. Musimy jeszcze zanieść coś dla sióstr. I wydaje mi się, że dzisiaj akurat tego świadectwa brakuje. Nie z ich winy. Powiem, że piękne są świadectwa tego, że prowadzą domy takie czy inne, działalność charytatywną, poświęcenie, nieraz kosztem swojego wypoczynku, ale my nie wiemy, co one robią tak do końca, bo to jest zamknięte środowisko. Trzeba tam wejść, żeby zobaczyć, kim one się zajmują, jaką pracę wykonują. Jest to nieraz bardzo wielkie wyzwanie. Można tam wiele, wiele dyskutować, ale to wyzwanie jest. I myślę, że tak do końca, powiem szczerze, nie doceniamy ich pracy, ich poświęcenia, a z drugiej strony, oprócz naszych dzienników, gazet katolickich, kto o nich napisze? O ich takiej, powiedziałbym, pracy codziennej na rzecz Boga i drugiego człowieka. I mało tego, też stanowią tę komunię. Nawet życie zakonne jest nazwane ósmym sakramentem. To jest absorbujące z jednej strony, ale dzisiaj no, narzekamy, czy mówimy brak powołań. No nie obwiniamy się wzajemnie, bo ktoś powie mniej dzieci, wygodniejsze życie i tak dalej. Ale jak patrzymy na życie codzienne, to wielu młodych ludzi się poświęca. Są wolontariuszami, to czy tamto to robią, ale mi się wydaje, brakuje jednego – odwagi. Tej ewangelicznej odwagi powiedzenia sobie – to jest moje miejsce. I to chyba jest takim bólem dzisiejszego świata. I dla mężczyzn, i dla kobiet.
To może też tej odwagi brakuje wiernym, żeby poznać zgromadzenia, żeby zapukać na furtę, poprosić o krótką rozmowę, żeby poznać to zgromadzenie, jeżeli to jest zgromadzenie no, niekontemplacyjne, bo tutaj może być problem z poznaniem, ale żeby po prostu poznać to życie konsekrowane również w mojej najbliższej okolicy, w miejscowości, w parafii.
Bardzo dobrze, że pan zadał to pytanie. Ale zanim spróbuję na nie odpowiedzieć, to przypomina mi się jeden pan, który w czasie stanu wojennego, jak ja byłem klerykiem, przyjechał z Niemiec do Kłodzka, bo przypomniały mu się lata dziecięce, kiedy w czasie wojny Franciszkanie dzieciom dawali każdego dnia zupę i on tam w tej kolejce stał, no i tę zupę sobie jadł. Ale to nie był największy jego problem. Największym jego problemem było to, dlaczego oni nas nie wpuszczą do środka. I to był już pan po 70, jak przyjechał. I Franciszkanie otwarli mu drzwi, wprowadzili go do środka, inne czasy. I on był zaszokowany. Spełniło się marzenie mojego życia. Wreszcie widzę klasztor, jak on wygląda od wewnątrz, nie tylko od zewnątrz. I mi się wydaje, że te dylematy mamy wszyscy. My się jakoś boimy, żeby zapukać. Jak ktoś nas zaprosi, to często robią katecheci, same siostry zakonne prowadzą, opowiadają, pokazują, czym się zajmują. Ale człowiek no, ma wielki problem, aby się przełamać, nie? bo to jest, no tak sobie myślę, jakieś takie dla ludzi niezrozumiałe tabu, nie? Niby wszyscy wierzący, tam pobożni ludzie, na ogół grzeczni, coś by pokazali, ale no my mamy taki dystans, nie? To jakby paraliżuje. Ta furta klasztorna, ona paraliżuje, nie? Jeszcze to okienko małe jeszcze bardziej paraliżuje, nie?
Warto na ten dzień życia konsekrowanego poszukać się i zrobić sobie takie wyzwanie, żeby zapukać, żeby poznać i wejść, poprosić choćby o rozmowę.
No niewątpliwie. Myślę, że byłaby to dla wielu ludzi bardzo ciekawa rozmowa. Może nawet byliby zaszokowani, bo sobie inaczej przedstawiają życie zakonne. Zresztą jak ja przyszedłem do zakonu, to sobie też to całkiem inaczej przedstawiałem, inaczej to widziałem. Ale tam też żyją normalni ludzie, nie? Normalni ludzie, którzy normalnie myślą, mają też swoje potrzeby, rozmawiają na wiele tematów, wspólnie się modlą, wspólnie spożywają posiłki. Wie pan, nawet powiedziałby, co dzisiaj jest problemem w rodzinach. Wspólny posiłek. Nie zawsze z winy ludzi, ale nieraz nawet z wygodnictwa naszego, nie? Lepiej tam coś połapać, nie? No i już zjadłem. A zakon jakby mobilizuje. To życie wspólnotowe, ono dotyczy kaplicy, dotyczy naszych kontaktów, ale dotyczy również stołu. Jak z tego stołu nie ma, to nie ma rodziny. Jak stołu nie ma, to co z tego, że będzie kaplica? No będą się ludzie modlili, ale ten stół też jednoczy, nie? Popatrzmy tylko na naszą tradycję wigilijną. Ile się o tym stole mówi, bo on jednoczy.
Tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego spotkania. Zapraszam teraz na przerwę, a po niej ciąg dalszy rozmowy z ojcem Błażejem Kurowskim.